11 rozdziale Paraszy Kedoshi. Czytamy, jeśli mężczyzna poślubi swoją siostrę, to jest córkę swojego ojca, czy córkę swojej matki i zgodzi się nawzajem obcować ze sobą, jest to wielkie pohańbienie, będą odcięci, a lud będzie świadomy ich przewinienia, poniosą konsekwencje swojego przewinienia. Wcześniej też jest cały taki katalog moralnych naruszeń Tory. Jak wiemy, współczesny świat całkowicie ignoruje wskazania Tory. Dlaczego czytam ten werset? Ponieważ na niego nauczyciele żydowscy zwrócili uwagę, ponieważ kiedy mowa jest o tego rodzaju hańbie, Tora używa słowa hesed. A wiemy, że hesed to jest słowo, które jest tłumaczone, może być tłumaczone jako dobroć, jako miłość, jako coś naprawdę wzniosłego, wspaniałego. Się mówi, że na przykład hesed pozwala pozbyć się samolubstwa. Sam Abraham, nasz praojciec, jest nazwany Baal Hesed, czyli Pan takiej dobroci, pan miłości. Dlaczego w tym miejscu jest Hesed użyte? Otóż Hesed pozwala przekraczać granice i w dobrym sensie jest to coś wspaniałego. Dla dobra według kryteriów Tory. Hesed jest naprawdę czymś wspaniałym, właśnie dlatego Abraham jest tak nazwany. Tak? I są te czyny, które są nazwane hesed. Czyny, które są oparte o nakazy Tory. Tak? Ale tam, gdzie pojawiają się zakazy Tory. I tu paradoksalnie w tym miejscu jest również użyte słowo hesed. Dlatego właśnie, że w tym, co jest złe, człowiek również przekracza granice. Nieraz tu podawaliśmy przykład ruch hipisowski. Kierowali się jakimiś naiwnymi, ale wzniosłymi bardzo hasłami o czynieniu pokoju, o czynieniu miłości, o czynieniu dobra, właśnie lekceważąc, nie respektując praw Tory. I wtedy się mówi, że rzeka, która płynie w korycie, tak, tam gdzie ma ten wyznaczony nurt, tak, ze swej natury tak, a nie inaczej płynie, ale wiemy, że pojawiają się czasami okoliczności wywołane obfitymi deszczami, topnieniem śniegów. Nagle z małej rzeczki, która płynie swoim korytem, nagle powstaje potężna rzeka, która zagarnia na swojej drodze wszystko. Po prostu wszelkie granice są przekroczone. I dlatego w tym miejscu jest użyte słowo hesed, właśnie, że dla swej swobody człowiek przekracza i ignoruje wskazania Tory. Stąd śluby homoseksualne, tak, stąd lekceważenie, wcześniej czytamy, jest cały katalog zakazanych związków, tak, że życie intymne jest tylko w obrębie małżeństwa i wszelkie inne relacje są kategorycznie zabronione. Jak wiemy, że odnosi się to również do sytuacji, że nawet nie wolno samemu w pomieszczeniu przebywać, jeśli jest to mężczyzna czy kobieta z mężatką, czy nie, jeśli nie jest to najbliższa jego krewna. Po prostu zabronione mu jest przebywanie w tym samym pomieszczeniu. Wiemy, że wyśmiewa się tego rodzaju oboszczenia i najzwyczajniej w świecie po prostu lekceważy się je. Z powodu właśnie jakiegoś własnego wyobrażenia o szczęściu, o tym, co jest dobre, właściwe dla mnie. Tak? Wtedy ignoruje się, całkowicie się ignoruje wskazania z Tory. Stąd świat jest całkowicie napełniony niemoralnością. Świat jest niemoralny, po prostu tak, wypaczył drogi Boże. Jest w Torze, czytamy o wezwaniu do bycia świętym i jest użyta, nigdzie nie jest użyta liczba pojedyncza. Nigdy nie jest to kierowane do pojedynczego człowieka, pojedynczego Żyda, tylko jest to skierowane do, jak się mówi, Eda, do zgromadzenia Izraela, że jest świadkiem Pana Boga. To jest jedno z takich zaszczytnych określeń dla ludu Izraela, Eda. Że są świadkami Pana Boga i jest wezwanie, bądźcie świętymi. Każdy pragnie głęboko w swej duszy tego, by właśnie żyć w sposób prawy, w sposób taki, który jest miły Bogu. Człowiek ma w sobie to naturalne pragnienie, żeby czynić to, co się Panu Bogu podoba i z rozmaitym skutkiem, ale nieustannie podejmuje wysiłki, żeby swoje życie uświęcać, żeby siebie samego ograniczać w rozmaitych sprawach, by czynić siebie lepszym, uświęcać się. W czterech ścianach domu, gdzieś w swej duszy, mówi się, że wezwanie do świętości dla całej wspólnoty to jest wyższy stopień świętości. Ponieważ jako wspólnota, możemy odnieść to do naszej gminy, że ten wyższy stopień świętości polega na tym, że jakby dbamy o to i pragniemy uświęcać to, co jest nazywane sferą publiczną, że my tak, a nie inaczej się zachowujemy w miejscu pracy, w przestrzeni publicznej, ponieważ w ten sposób chcemy jakby wskazywać na to, że uświęcamy nasze życie. A zatem z naszych ust brzydkie słowa nie wychodzą. Jak wiemy, dzisiaj jest to jakaś prawdziwa plaga, tak? używania obrzydliwych słów. W sferze publicznej nie zawstydza to nikogo. Nikogo to nie zawstydza. Powiem, że nigdy na przykład z ust mojego taty nie słyszałem brzydkiego słowa i nigdy nie słyszałem z ust mojego teścia brzydkiego słowa. Nigdy nie słyszałem. Nawet w chwilach jakiegoś zdenerwowania czy emocji. To jest jakaś drobnostka. My mamy w publicznej sferze, ktoś się nam przygląda, jak jesteśmy ubrani, tak? Jak się zachowujemy, jaki mamy stosunek do innych ludzi, to się nazywa, że to jest wyższa świętość. Ponieważ dzieje się to, my jesteśmy, funkcjonujemy pośród innych ludzi. Pomijam złośliwość ludzi, ale my mamy być dobrym świadectwem, dlatego całe zgromadzenie Izraela się nazywa Eda. Że są świadkami Pana Boga. Czytamy w Paraszy Kedoshim: nie będziesz chodził jako plotkarz pomiędzy swoim ludem. Sefer Mitzvot, to akurat to jest w porządku, takim jak one pojawiają się w poszczególnych paraszach. Czytamy, nie wolno odmawiać. Istnieją trzy rodzaje obmowy. Rechilut, plotki, lashon hara, mówienie o kimś źle lub z intencją zaszkodzenia mu, mocy szemra, mówienie o kimś nieprawdy, która go zniesławia. Najgorsze z tych wszystkich rzeczy jest słuchanie, bo to stwarza mówiącemu okazję do grzechu. I w związku z tym historia hasycka, grupa hasydów przybyła do jakiegoś innego miasta. Przygotowany został dla nich posiłek. Ci, którzy ich przyjmowali, dużo trudu włożyli w to, żeby ich jak najwspanialej ugościć, uhonorować. I oni, zanim zasiedli do tego posiłku, szczegółowo gospodarza wypytali o to, po prostu, co się znajduje na tym stole. Szczególnie ich interesowało mięso. Doszło do tego, że zapytali, jak się nazywa rzezak w tym mieście, który dokonał tego uboju. Musiał gospodarz ich zaprowadzić do tego rzezaka, obejrzeli jego noże, po prostu czy w ogóle zna wszystkie procedury, czy prawidłowo to zwierzę zarżnął, jak gospodarz je przechowywał i tak dogłębnie to sprawdzili. I kiedy na wszystkie swoje pytania i wątpliwości uzyskali pozytywną odpowiedź, satysfakcjonującą ich, chcieli usiąść do posiłku. I wtedy gospodarz, zanim wszystkie prachy zostały uczynione, powiedział, że ma taką nadzieję, że tak jak skrupulatnie i z wielką po prostu pieczołowitością, z ogromną determinacją zbadali to, co wchodzi do ich ust, z taką samą determinacją badają to, co z ich ust wychodzi. Tak to odnośnie tego, żeby nie chodzić jako plotkarz. Obok tego czytamy: nie będziesz stał w miejscu, gdy życie twojego bliźniego jest w niebezpieczeństwie. To zrozumiałe dla nas jest, tak? Nie należy być bezczynnym. Ale zwrócono uwagę w Sefer Mitzvot na jedną sytuację. Mianowicie, to wyjaśniono, gdy jego życie jest zagrożone, tak, że nie należy być bezczynnym, ale nie ma obowiązku oddawania życia za kogoś. Zostało przez to nauczycieli żydowskich opisane, że nie ma takiego obowiązku, żeby życie swoje oddać. Że, jak wiemy, jest to nieprawdopodobny heroizm. Tak? Ojciec Maksymilian Kolbe czy inni ludzie, którzy tak w Shoah wiedzieli, że grozi za to śmierć i ratowali Żydów, czy stracili swoje życie. To w związku z tym, że bardzo łatwo szafuje się takimi określeniami, że na przykład, a można było coś lepiej zrobić, czy więcej, że z perspektywy lat, z perspektywy człowieka, który dzisiaj wygodnie i bezpiecznie żyje, łatwo wypowiadać się na temat świata, o którym po prostu nawet zielonego pojęcia nie ma, bo żaden opis tego nie jest nam w stanie przybliżyć takiego świata bezprawia, w którym ktoś po prostu jest gotów oddać nawet swoje życie, tak, za innego człowieka. Mimo że czytamy, nie ma takiego obowiązku i gdy się temu przyjrzymy, to powiemy, że rzeczywiście jest to zrozumiałe, że takiego obowiązku nie ma. Że to już jest, pozostaje jakąś bardzo indywidualną decyzją człowieka, że zdecydowałby się na tak wielki heroizm. I następny obok siebie nie Będziesz nienawidził swojego brata w swoim sercu. Będziesz odpowiednio napominał swojego bliźniego. I kiedy czytamy o tym nakazie, to słowo o naganie jest tutaj dwa razy zapisane. Natychmiast jakby tak wywołało to szereg komentarzy, dlaczego Tora akurat w tym miejscu, kiedy mówi o naganie, używa tego słowa dwukrotnie. Odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Kiedy chciałbym nagany udzielić Pawłowi, jest powiedziane, najpierw muszę udzielić nagany samemu sobie. Tak? Najpierw muszę siebie zbadać i czy czasami tak ja sam nie wymagam, czy wobec mnie nie jest wymagana nagana, a wtedy tak, jestem gotów takiej nagany udzielić drugiemu człowiekowi. Na koniec, tak jak jest napisane w Ewangelii, tak jak nasz Pan nauczał, tak jest napisane w Sefer Mitzvot. Przykazanie udzielania napomnień, są trzy stopnie napomnień: na osobności, wobec przyjaciół, publicznie. Jak wiemy, nie zawsze ludzie się trzymają też tych zaleceń naszego Pana i tego, co tu czytamy. Tak? Raczej nie na osobności, tylko szuka się sposobu, żeby tak komuś przywalić przy innych. To jest większy efekt. Na skróty tak jest. Obyśmy właśnie pragnęli własne życie uświęcać. To samo to słowo jest bardzo takie wzniosłe, czyli bynajmniej tak w języku polskim tak brzmi i tak w takich kontekstach też jest używane. Niemniej powinniśmy to robić, ale na co się zwraca uwagę, jest właśnie ten wyższy stopień świętości, że my razem i w przestrzeni tej wielu też uświęcamy nasze życie. Niech będzie Bóg błogosławiony.